I na przykład retweetowałem wczoraj no szokujący absolutnie wpis, którym jeden z internautów ukraińskich dopatrzył się, że jednostka GROM, komandosów, odwołuje się, słuchajcie, do tradycji Armii Krajowej. Tak naprawdę to my nie wiemy, jak było 50 czy 100 lat temu. Historia przecież była przekręcana. No to spróbujmy, drodzy Państwo, dzisiaj tą historię wyprostować. Ładują tam polską flagę, rogatywkę i koronę cierniową. Niech Polska już jak zdechła, niech nigdy nie wstanie, prawda? Polacy są w szoku. Okej. No to pozbądźmy się tych ludzi, to pozbędziemy się problemu. Drodzy Państwo, to jest klucz do zrozumienia ludobójstwa na Wołyniu. Koniec taryfy ulgowej. Mam nadzieję, że to będzie dzwonek pobudki dla naszych elit i wreszcie zaczniemy tą grę na warunkach, jakie prowadzą ją Ukraińcy. Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach, na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zapraszam Państwa na wielką premierę książki Polacy, mojej najnowszej książki. Ale najpierw kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. W Legimi na pewno będą Polacy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. A partnerem technologicznym jest oczywiście Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Wszystkie szczegóły o rabatach znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dziękuję za całe wsparcie na Patronite i na YouTubie, za kciuki, suby i komentarze. Bardzo, bardzo dziękuję. A uwaga, ci, którzy dzisiaj nie mogli być z nami, to książka Polacy z autografem czeka na Was w księgarni internetowej historiarealna.pl. Drodzy Państwo, to witam wszystkich w takim razie bardzo serdecznie na uroczystej prapremierze książki Polacy, którą właśnie napisałem. I proponuję rozpocząć nasze spotkanie tak, żeby trochę oddać klimat odcinków na YouTubie Historii Realnej. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia
dzieje się na naszych oczach.
Tak jest. Bardzo Państwu dziękuję. Drodzy Państwo, dzisiaj zepniemy podczas tego spotkania historię, tragiczną historię z teraźniejszością, no bo jak Państwo wiecie, mamy olbrzymią, gigantyczną awanturę, czy też spór na linii Kijów-Warszawa. Chodzi oczywiście o to, że prezydent Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskich, konkretnie Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ, imię, czy też nazwę bohaterów UPA. No i oczywiście doszło po prostu do tak gigantycznej eksplozji oburzenia w Polsce. Mam wrażenie, że była to ostatnia kropla, która przelała czarę goryczy i mamy, drodzy Państwo, obecnie do czynienia z, no co tu dużo mówić delikatnie, kryzysem w stosunkach obustronnych. Ja teraz, jak Państwo wiecie, napisałem książkę Polacy, opowieści niepoprawne politycznie 7, ale poprzedni tom, szóstka, to byli Ukraińcy. Więc oczywiście te dwie sprawy się ze sobą zazębiają i dzisiaj chciałbym nasze spotkanie poświęcić tej historii. Zacznijmy od teraźniejszości, no to mniej więcej przebieg wydarzeń Państwo znacie. Od lewa do prawa wszyscy w Polsce politycy, ale nie tylko, internauci są oczywiście oburzeni i słusznie tym, że katów Polaków się w ten sposób gloryfikuje. Ludzi, którzy dokonali ludobójstwa naszych rodaków na terenie Wołynia, a później Galicji Wschodniej, w ten sposób się upamiętnia. Najpoważniejsze oczywiście oświadczenie padło z ust prezydenta Nawrockiego, który powiedział, że odbierze, czy też chciałby odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego. 8 czerwca zbiera się kapituła. No i oczywiście będą nad tym radzić. Ja osobiście uważam, że jest to gest operetkowy. Nie wiem, czy Zełenski nawet pamięta, że wśród setek medali, które dostał na całym świecie, otrzymał ten Order Orła Białego. Myślę, że jest mu do niczego niepotrzebny. W związku z tym należy poszukać innego lewaru i w inny sposób na to odpowiedzieć symetrycznie, ale o tym opowiem Państwu w ostatniej części naszego spotkania, kiedy przejdziemy do podsumowania. Strona polska zareagowała oburzeniem. I słusznie. Zastanówmy się teraz i spójrzmy na drugą stronę, stronę ukraińską. I teraz tutaj dostrzegam cały wachlarz tych wszystkich argumentów, które już spotykaliśmy się z nimi wiele razy w przeszłości. To znaczy, po pierwsze, Nie mówcie o tym głośno, nie oburzajcie się na Zełenskiego, bo na tym zyska tylko Rosja. Walczymy przeciwko Rosji, również w waszym polskim interesie, w związku z tym nie podskakujcie i nie czepiajcie się nas, bo to jest młyn na wodę propagandy rosyjskiej. Tylko że problem polega na tym, moim zdaniem, że fakt, że Ukraina walczy o własną niepodległość, podkreślmy to, we własnym interesie, żeby nie znaleźć się pod rosyjskim butem, nie może dawać jej tarczy immunitetu na to, żeby gloryfikować i dokonywać takich afrontów pod, gloryfikować katów narodu polskiego i dokonywać takich afrontów pod naszym adresem. Nie widzę żadnego tutaj związku przyczynowo-skutkowego między tymi dwoma sprawami i ten argument wydaje się nietrafiony. Druga sprawa, i to jest już bardzo, bardzo poważne i widzę to w oświadczeniach nawet oficjalnych, to jest próba pokazania symetrii win. Polacy, czym wy macie w zasadzie problem? To znaczy, okej, my mamy naszych bohaterów, nie przestańcie z tą swoją pańską arogancją, te czasy się skończyły, Rzeczpospolitej Obojga Narodów, gdy mieliście kozaków pod butami. My teraz jesteśmy niepodległym, suwerennym narodem, sami sobie wybieramy bohaterów, a tak w zasadzie to wasi bohaterowie wcale nie byli lepsi. I na przykład retweetowałem wczoraj szokujący absolutnie wpis, którym jeden z internautów ukraińskich dopatrzył się, że jednostka GROM, komandosów, odwołuje się, słuchajcie, do tradycji Armii Krajowej. No to w związku z tym, dlaczego my nie możemy naszej jednostki specjalnej, pisze ten internauta, ten komentator, nazwać imieniem bohaterów UPA. Skoro wy Armię Krajową, no to my UPA. Możecie powiedzieć, że to jest głos jakiegoś zwykłego internauty, który nie widzi różnicy pomiędzy Armią Krajową i jej działaniami, a Ukraińską Powstańczą Armią. Ale przytoczę teraz fragment wystąpienia rzecznika MSZ-u. To jest nowa informacja dzisiaj rano. Posłuchajcie. No to już wiemy. Na sporach historycznych między Polską a Ukrainą korzysta tylko i wyłącznie Rosja. Nie chcieliśmy urazić Polski, ale pamiętajcie, że dla nas UPA to jest symbol walki z Rosjanami, z Moskalami. I oczywiście cały czas ten sam argument. I pojawia się, drodzy Państwo, to stwierdzenie, że nie można, uwaga, to cytat, zaprzeczać tragicznym kartom historii, w tym zbrodniom na cywilach popełnianych przez, uwaga, żołnierzy ukraińskich i polskich formacji podczas II wojny światowej. A więc macie dokładnie to same stanowisko polityki historycznej ukraińskiej. To znaczy, że jest symetria pomiędzy ludobójstwem na Wołyniu, chociaż oni tego tak nie nazywają, i polskim odwetem. Mordy były obopólne. Pamiętacie tą najbardziej upokarzającą dla mnie moment, kiedy prezydent Duda, który symbolizuje mi trochę takie już politykę na kolanach wobec Kijowa, prawda? Był razem z, to było 2 lata temu, z Zełenskim w Łódzku i podpisał się, strona polska się podpisała pod takim oświadczeniem, że tam opłakujemy wszystkie ofiary Wołynia. Nieważne od ich narodowości, tak domyślę, prawda? I po waszej stronie, po naszej idziemy do przodu. Ja wtedy bardzo mocno krytykowałem to oświadczenie, które ewidentnie było napisane przez stronę ukraińską i dokładnie w tym duchu mamy teraz te oświadczenie strony ukraińskiej i obecnie. I dzisiaj, podczas naszego dzisiejszego spotkania, postaram się Państwu powiedzieć i udowodnić, dlaczego nie może być symetrii pomiędzy działaniami Armii Krajowej, o których dzisiaj będziemy mówili bardzo otwarcie. Od razu zapowiadam Państwu, tu jest historia realna, a nie polityka historyczna, więc będą również dzisiaj gorzkie słowa i fakty podam, które mogą być szokujące, ale to za chwilę. I teraz najbardziej ciekawa wypowiedź to była mera Lwowa, a pana Andrzeja Sadowego, który sobie kpił z Nawrockiego, powiedział, no ciekawe jak Nawrocki, czy on się odważy przyjechać, jak on odbierze naszym żołnierzom ten order, tak się wyraził i przypomniał, że Nawrocki do tej pory bał się w ogóle przekroczyć granicę i pojechać na Ukrainę. No i na końcu, to jest cytat, powiedział tak, tak naprawdę to my nie wiemy, jak było 50 czy 100 lat temu. Historia przecież była przekręcana. No to spróbujmy, drodzy Państwo, dzisiaj tą historię wyprostować i opowiem dzisiaj Państwu, jak to było z tym konfliktem polsko-ukraińskim, którego apogeum oczywiście było ludobójstwo na Wołyniu. W związku z tym tak, zacznijmy od spraw zasadniczych. O co konkretnie poszło? I teraz na pytanie na czym polega spór między Polakami, czy też polegał Ukraińcami podczas II wojny światowej, bardzo często daje się jakieś bardzo długie, skomplikowane odpowiedzi, pełne jakichś, wiecie, zawiasów, zakrętasów i przyczyn społecznych, psychologicznych, historycznych, a tak naprawdę nie ma sensu komplikować, drodzy Państwo, prostych spraw. Otóż cały konflikt pomiędzy Polakami a Ukraińcami podczas II wojny światowej polegał na tym, że Polacy chcieli, żeby po wojnie tereny mieszane, czyli Galicja Wschodnia, Wołyń i inne terytoria, znalazły się w Polsce, a ukraińscy nacjonaliści, którzy marzyli o odbudowaniu Ukrainy, czy też budowie w ogóle Ukrainy niepodległej, chcieli, żeby te tereny znalazły się w granicach przyszłego państwa ukraińskiego, które miało w ich mniemaniu powstać po wojnie. Także, drodzy Państwo, to jest najprostszy konflikt, jaki kiedykolwiek toczyli ze sobą, nie wiem, narody, plemiona, klany, szczepy od zarania ludzkości. Konflikt o terytorium. I nie było żadnego kompromisu w takiej sytuacji. To znaczy, jakikolwiek polski polityk, który by wyszedł podczas II wojny światowej i powiedział, oddajemy Ukraińcom 4 województwa, II Rzeczypospolitej, z trzecim co do wielkości polskim miastem, Lwowem, w którym mieszkało około 300 tysięcy ludzi, z tego ponad połowa to Polacy, Żydzi stanowili mniej więcej 30% parę, a Ukraińcy 15. Taki polityk zostałby zdmuchnięty z politycznej planszy. I odwrotnie. Ukraińcy uważali, że skoro polskie państwo się przewróciło w roku 1939 i kontrola Polski nad tymi terenami, które oni uważali za swoje, czyli Galicji Wschodniej i Wołynia, się skończyła, to nie widzieli powodu, żeby te ziemie wracały, jak oni się uważali, to jest ich spojrzenie, pod polskie jarzmo. Kompromisu nie mogło być. Bo wiecie, jak się rozwiązuje konflikty? Albo gadając, albo się bijąc. Jeżeli nie ma możliwości na kompromis i strony były tak zróżnicowane w swoim podejściu do tej sprawy, no to jasnym było to, że przemówi oręż. I oczywistym było to, że dojdzie do walki. I teraz tak jak to miało miejsce za pierwszym razem. Aha, jeszcze przypomnę, mówiliśmy o składzie etnicznym Lwowa, no to przypomnijmy, że na tych terytoriach, o których mówimy, w spornych, mieszkało około 5 milionów Ukraińców w momencie, o którym my toczy się nasza opowieść, czyli II wojny światowej. Był to rdzeń ukraińskiego nacjonalizmu, mam na myśli Galicję Wschodnią. Doświadczenia historyczne wskazywały na to, że dojdzie do rozlewu krwi. I to było oczywiste. Dlaczego? Dlatego, że to była, powiedziałbym, już druga runda, druga wielka rozgrywka polsko-ukraińska. Do pierwszej oczywiście doszło w 1918 roku. Czesław Miłosz słusznie kiedyś powiedział, że sytuacja przypominała rozpad Jugosławii. To doskonale Państwo pamiętacie, oprócz najmłodszych naszych dzisiejszych widzów. Ja to doskonale pamiętam, bo śledziłem to. W momencie, kiedy załamało się państwo jugosłowiańskie, no to oczywiście Chorwaci, Serbowie, wszystkie inne te nacje, które składały się na tą słowiańską federację, zaczęły tworzyć swoje państwa narodowe na trupie Jugosławii. No i do czego to doprowadziło? No do tego, że trzeba było wytyczyć jakieś granice. Granice państw etnicznych, no ale ludzie byli przemieszani, w związku z tym doszło do jednej wielkiej jatki i potem trybunały w Hadze Praw Człowieka miały na wiele lat pracę, żeby wsadzać do więzienia ludzi odpowiedzialnych za kolosalne zbrodnie wojenne. Bo najgorsze, najbardziej krwawe to są właśnie konflikty o terytoria, konflikty domowe między ludźmi, którzy mieszkają obok siebie. I nie inaczej było w momencie, kiedy upadły wielkie mocarstwa, wielkie imperia wielonarodowe w 1918 roku. Przypomnę, że tereny, o których mówimy, znajdowały się na terenie dwóch wielkich monarchii, a wcześniej oczywiście były częścią Rzeczypospolitej obojga narodów. W związku z tym i Polacy, i Rusini, bo jeszcze wtedy nie było Ukraińców, najpierw mieszkali i żyli pod berłem wspólnego króla, a potem pod rządami cesarza Rosji, Imperium Romanowów, to mam na myśli Ukraińców z Wołynia, i pod rządami cesarza austriackiego, to są Ukraińcy z kolei z Galicji Wschodniej. I dopóki były te wielkie monarchie, to jeszcze ze sobą w jakiś sposób ci obywatele różnej narodowości funkcjonowali, chociaż oczywiście nie obywało się bez rozmaitych krwawych incydentów i tragedii, jakim chociażby może być zastrzelenie przez ukraińskiego nacjonalistę w 1908 roku namiestnika Galicji Andrzeja Potockiego. On wszedł do jego gabinetu, strzelił do niego, no bo już wszystko to wrzało dosłownie. W momencie implozji, załamania się wielkich mocarstw, no dokładnie stało się to, co w Jugosławii, tak? Czyli mniejsze narody zaczęły, przystąpiły do budowy swoich państw narodowych. No i to są już teraz rzeczy znane doskonale z podręczników. Listopad 18, Ukraińcy ogłaszają swoją niepodległość, wkraczają do akcji Orlęta Lwowskie, powstaje Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa na tych terenach, o których mówimy, powstaje Rzeczpospolita, no i dochodzi do wojny. Ta wojna trwa w latach 1918-1919. Ona obfituje w obopólne zbrodnie wojenne, ostrą polonizację z jednej strony, ostrą ukrainizację z drugiej strony na tych terenach opanowanych przez te siły. Obie strony sobie tam budowały obozy internowania dla przedstawicieli nieprzyjacielskiej, wrogiej narodowości. No ale co się dzieje? Otóż Ukraińcy z Kretesem tą wojnę przegrywają. Wkracza na białym koniu generał Haller. Ukraińska Republika Ludowa przestaje istnieć, zostaje zniszczona przez Polskę i doznaje katastrofalnej klęski. Tereny, o których mówimy, no już ograniczmy to oczywiście, bo to też dotyczy Chełmszczyzny, oczywiście Bieszczad i tak dalej, ale ograniczmy to już do terytoriów tych najważniejszych, czyli Wołyń staje się województwem Rzeczypospolitej, a konkretnie jego zachodnia część, bo część znajduje się w Związku Sowieckim, oczywiście razem z Żytomierzem, a z Galicja Wschodnia zostaje podzielona na trzy województwa. Województwo stanisławowskie, województwo tarnopolskie i lwowskie. Wszędzie to są mieszane tereny. Najwięcej Ukraińców jest oczywiście na terenie Wołynia, to jest 70%. Polacy stanowią tam mniej więcej 15%, reszta to Żydzi. Na terenie tych pozostałych trzech województw nieco są bardziej wyrównane te proporcje, ale to polska strona trochę tam tak sfaulowała, bo dołączyła po prostu zachodnie powiaty do województwa lwowskiego, żeby zmienić trochę te proporcje ludnościowe. I teraz, drodzy Państwo, tutaj mamy do czynienia z gigantycznym rozjazdem Ukraińców i Polaków. To, co dla nas jest triumfem, i ci Polacy się cieszą, odzyskaliśmy niepodległość po 123 latach, biało-czerwone flagi we Lwowie, wielkie zwycięstwo, euforia, to dla Ukraińców to jest czas czarnej żałoby. Oni uważają, że przegrali swoje państwo, ta zachodnia Ukraińska Republika Ludowa przestała istnieć i ich optyka jest taka, że znaleźli się pod okupacją polską. W związku z tym, co się zaczyna dziać? Wkraczamy w dwudziestolecie międzywojenne w sytuacji, w której Polska na swoich południowo-wschodnich terenach ma 4 miliony jeszcze wówczas Ukraińców, mniej więcej, nastawionych skrajnie, skrajnie nieprzychylnie wobec państwa polskiego i natychmiast gorzeje konflikt. I teraz tak, zacznijmy powiedzmy od strony polskiej. Jeżeli chodzi o stronę polską, no to zestaw tych win, w cudzysłowie, o których się tak mało mówi, ale jest jasny, tak? No po pierwsze, oczywiście Galicja Wschodnia miała dostać autonomię. Polska złamała swoje zobowiązania międzynarodowe, żadnej autonomii nie dała. Dwa, no to oczywiście rugowanie szkolnictwa ukraińskiego, niedotrzymanie obietnicy stworzenia Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie, rozmaite szykany wobec tych wszystkich organizacji ukraińskich. No mniej więcej można powiedzieć, że Polacy stosowali wobec Ukraińców w II Rzeczypospolitej mniej więcej taką politykę jak Prusacy wobec Polaków pod zaborem pruskim pod koniec jego istnienia. Największe zadrażnienie wywoływały kwestie rolne i kwestie religijne. Jeżeli chodzi o kwestie religijne, to jest oczywiście niszczenie cerkwi na Chełmszczyźnie, wstrząsające sceny. Pod różnymi tam pozorami rozbierano stare cerkwie, kiedy wierni próbowali protestować. Polska policja pałowała tych ludzi, kopała, rozganiała. W związku z tym doszło do bardzo, bardzo olbrzymich zadrażnień, oburzenia na całym świecie, zresztą co ciekawe. Dwa, niesprawiedliwy według strony ukraińskiej podział ziemi z reformy rolnej. Polacy dostawali najlepsze działki, Ukraińcy te gorsze. Kolejna sprawa, piąta już, to jest napływ osadników. Był taki pomysł, że trzeba tam sprowadzić osadników wojskowych, oni będą tą ostoją polskości. Problem polega na tym, że ci ludzie bardzo często, niestety, zachowywali się tam jak mniej więcej anglijscy kolonizatorzy na terenach, nie wiem, Indii czy innych, uważali się za lepszych po prostu niż sąsiedzi. W efekcie Ukraińcy, mimo że na przykład na Wołyniu stanowili 70%, no to zostali sprowadzeni do poziomu obywateli drugiej kategorii. Czyli, krótko mówiąc, największa kariera, jaką Ukraińiec mógł zrobić na Wołyniu, to zostać listonoszem. A to i tak bardzo rzadkie. mieli podgórkę we wszystkich możliwych sprawach, nie mogli zrobić kariery, polskie pieniądze szły w polskie ręce, w cudzysłowie, tak? To znaczy cały aparat administracyjny był w rękach Polaków. No i drodzy Państwo, to są mniej więcej te kluczowe sprawy. Tutaj, już nie wchodząc w szczegóły, błysnął jakimś geniuszem strategicznym wojewoda wołyński Henryk Józewski. On zastosował inny kurs na Wołyniu w latach 30., ale niestety w 38 roku, kiedy narastały te nacjonalistyczne nastroje, to go stamtąd odwołali i ozon sanacja przykręciła śrubę Ukraińcom. Więc to są jakby kwestie strony polskiej. To są te rzeczy, które dodatkowo zadrażniały sytuację, to znaczy Ukraińcy czuli się pod okupacją, czuli się szykanowani i po prostu przewierali rękami i nogami do momentu, kiedy to państwo polskie się zawali i rozpocznie się jakieś nowe rozdanie. Teraz, co robią Ukraińcy w tej sytuacji? No robią to, co zrobią wszystkie narody, które uważają, że są pod okupacją, czyli zakładają konspirację. Oni założyli taką organizację, która nazywała się UWO, czyli Ukraińska Organizacja Wojskowa. Była to dokładna kopia organizacji bojowej PPS, czy też POW, Polskiej Organizacji Wojskowej Piłsudskiego. Napady na poczty, na przykład w Grudku Jagiellońskim, ataki na jakichś poszczególnych polskich urzędników, dywersja, zrywanie linii elektrycznych, podpalanie stogów siana. No takie, wiecie, propaganda oczywiście, takie działania, które stosują narody, które znajdują się w takiej sytuacji. No i oczywiście zamachy, bo cały czas nakręca się radykalizacja tych ludzi, o czym Państwu zaraz powiem. Zamachy były takie. W 21 roku we Lwowie strzelali do Piłsudskiego, chybił. Ten, co ciekawe, nazywał się ten facet Smok. Miał taką pseudonim, bo oni wszyscy mieli pseudonimy, jak w każdej konspiracji. I taki paradoks. Wzorowali się na organizacji wojskowej Piłsudskiego, na POW, a strzelali do Piłsudskiego, to był taki pierwszy głośny zamach. Z tego co pamiętam, chyba w rękę dostał tylko wojewoda postrzelony, Piłsudskiemu nic się nie stało. 10 lat później zamordowali w Truskawcu posła Hołówkę. Weszli do niego po prostu do mieszkania, do pokoju, on u sióstr tam przebywał na takiej kuracji, powiedziałbym, czy w sanatorium. I on czytał książkę w łóżku, podeszli z bliskiej odległości, tam nafaszerowali go kulami. Zamordowali posła, który, uwaga, słuchajcie, był największym przyjacielem sprawy ukraińskiej w drugiej RP. Dlaczego? No bo dla tych ukraińskich radykałów oczywiście oni się żywili konfliktem, tak? Nie było dla nich, nie chcieli porozumienia, tak jak te partie jak UNDO na przykład, bardziej ugodowe, ukraińskie, tylko chcieli właśnie zwarcia, konfliktu, zadrażniania, no bo liczyli na to, że to jest podglebie dla rewolucji narodowej. No i wreszcie najbardziej spektakularny i szokujący dla Polski atak to jest oczywiście zabójstwo ministra spraw wewnętrznych Pierackiego, tutaj blisko nas, na ulicy Foksal. Ukraiński zamachowiec podbiegł do niego i strzelił mu w tył głowy z pistoletu. Tych zamachów oczywiście było więcej, napady na poczty i tak dalej, i tak dalej. Polska strona na to reagowała oczywiście represjami. Najsłynniejsze z tych represji to była tak zwana pacyfikacja Galicji w 1930 roku, która przeszła do historii dzięki tak zwanym kolorowym tulipanom. Czyli dziewczyny ukraińskie były wieszane za nogi, te kolorowe halki spadały w dół, no i wyglądało to jak tulipany. Łamali polscy żołnierze, bo to wkroczyła kawaleria, policja, polskie wojsko, wkroczyli do wiosek w Galicji Wschodniej, łamali kolbami nogi koniom, bydłu, zalewali naftą zapasy mąki, niszczyli te budynki prosfity, skatowali tam wielu tych działaczy ukraińskich. No wiecie, takie represje, które miały na celu uśmierzenie czy też pacyfikację terenu. Oczywiście, jak się domyślacie, przyniosło to dokładnie odwrotny skutek od zamierzonego, bo ludzie się jeszcze bardziej, ci Ukraińcy, naprzeciwko polskiemu państwu tam zbiesili. W związku z tym tak wyglądało to. W ukraińskim ruchu podziemnym przechodzi ten ruch, proces radykalizacji w dwóch kierunkach. Po pierwsze, metod, to znaczy coraz częściej sięgają po metody terrorystyczne przeciwko państwu polskiemu, na które nie ma żadnego usprawiedliwienia, żeby było jasne, ale po drugie następuje coś, co nazywają historycy faszyzacją tego ruchu. Ona się z czasem, ta organizacja wojskowa, kiedy ci starzy oficerowie stamtąd odchodzą, zamienia w organizację ukraińskich nacjonalistów, OUN, bardzo radykalną, faszyzującą, wzorującą się na Mussolinim, narodowym socjalizmie. Oni chcą przynieść w morzu krwi i w dymie pożarów rewolucję narodową, która ma doprowadzić do powstania niepodległej Ukrainy. To jest ten dekalog późniejszy, wiecie, ukraińskiego nacjonalisty. Wszystko, co zrobisz dla sprawy, nawet jeżeli będzie zbrodnia, niemoralne, to znaczy luźny cytat, jest usprawiedliwione, odrzucamy tradycyjną moralność i tak dalej, i tak dalej. No i trzeci wreszcie rzecz dla perspektywy polskiego państwa jest nie do zaakceptowania, to jest oczywiście kontakty z Abwerą. No bo Ukraińcy okupowani na wschodzie, powtarzam, to jest ich optyka przez bolszewików, a na zachodzie przez Polaków, no szukają sojusznika. I tak jak Polacy w analogicznej sytuacji się zwracali do Francji, no to oni się zwracali do Niemiec. Jest to naturalny jakby wybór geopolityczny kolejnych pokoleń ukraińskich polityków. W związku z tym Abwera wspiera ten OUN z rozmaitymi przerwami, bo to zależy akurat od polityki Niemiec wobec Polski. Dostarcza sprzęt, dane wywiadowcze w drugą stronę idą, pieniądze. Jednym słowem tam się wszystko zaczyna kotłować. Duża część tych młodych działaczy nacjonalistycznych ukraińskich przechodzi przez polskie więzienia. Bandera dostaje KS-a za Pierackiego. Potem podobno się PPS-owcy za nim wstawili, bo powiedzieli, że oni robią to, co my, jak byliśmy młodzi. Tylko wobec Moskali, oni teraz wobec nas. No ale zamieniono mu tego KS-a na dożywocie, z tego co pytam, czy na jakieś więzienie. Bandera siedzi. Berezę Kartuską przecież założono, między innymi obóz w Berezie Kartuskiej dla ukraińskich nacjonalistów. I wchodzimy, drodzy państwo, w tym konglomeracie wzajemnych win, nakręcających się żali, przemocy, terroru, represji z drugiej strony w tragiczny rok 1939. I następuje coś, na co nigdy nie powinniśmy byli pozwolić. To znaczy imploduje, następuje kolaps państwa polskiego. I do momentu, kiedy tam było państwo polskie ze swoim wojskiem, policją, aparatem administracyjnym, no to to wszystko, cały ten garnek, który kipiał i szły te wszystkie, ta para z tego gara, można to było jeszcze utrzymać w jakiś sposób w ryzach. W momencie kolapsu państwa polskiego natychmiast dochodzi do straszliwych scen, to znaczy de facto wielkiej rebelii na tych terytoriach. Ukraińcy wychodzą entuzjastycznie, zrywają polskie godła z urzędów. Łapią pojedynczych żołnierzy, którzy gdzieś tam się oddzielili od oddziałów i ich biją, czasami nawet mordują. Dochodzi w Stryju, w szeregu innych miejscowości do jakichś pierwszych takich nawet pogromów antypolskich. Upokarzane są godła państwowe, flagi, wszystko to jest zdzierane, niszczone ze szkół, z urzędów pocztowych, pobicia, tak jak mówię. No i oczywiście entuzjazm z tego powodu, że ta polska ciemiężycielka padła. No ale oczywiście wszystko to obserwują Polacy, którzy tam mieszkają. W związku z tym widzą w tych Ukraińcach zdrajców, nielojalnych, potwornych, ludzi, którzy w momencie największego upadku Polski, czyli teraz my płaczemy, tak? Odwraca się sytuacja z 18 roku, oni świętują. Więc dodatkowo to jest jeszcze takie dodatkowe wsparcie dla tego całej obopólnej nienawiści, taki bodziec. Oczywiście pamiętacie scenę, Smarzowski to świetnie pokazał w swoim filmie, pewnie widzicie Wołyń, jak uciekinierzy z polskiego wojska są świadkiem właśnie takiej sceny, że pop każe wykopać dół, ładują tam polską flagę, rogatywkę i koronę cierniową. Niech Polska już jak zdechła, niech nigdy nie wstanie, prawda? Polacy są w szoku. No ale co się dzieje? Oczywiście ukraińskie oczekiwania są niespełnione, bo jest pakt Ribbentrop-Mołotow. Hitler, mimo że miał taką opcję i po to trzymał te kontakt Abwera-OUN, nie tworzy niepodległej Ukrainy, tylko te terytoria znajdują się pod okupacją sowiecką. Więc mamy trochę taką zamrażarkę tego konfliktu. Są deportacje, terror sowiecki, no ale przychodzi rok 41. No to Ukraińcy oczywiście znowu stawiają na kartę niemiecką. Słynna sprawa batalionów Nachtigall i Roland. Nachtigall wkracza do Lwowa razem z Wehrmachtem, dochodzi tam przy tej okazji do strasznych pogromów Żydów. No i 30 czerwca 1941 roku Ukraińcy stawiają Hitlera przed faktem dokonanym i OUNB, bo pamiętajcie, że to jest dosyć skomplikowana sprawa, bo są melnykowcy i banderowcy. My mówimy, nas interesują ci banderowcy. Ogłaszają powstanie samostyjnej Ukrainy. Hitler dostaje szału. No bo jak wiecie, po tym szybkich sukcesach Wehrmachtu on uznaje, że nie zamierza się ze słowiańskimi podludźmi dzielić swoim Lebensraum. W związku z tym mówi nein. Bandera i premier Steczko, czyli premier tego rządu, idą do obozu koncentracyjnego, gdzie będą siedzieć przez następne parę lat. Zostaje rozpędzony ten rząd, no i te tereny, które nas interesują, Galicja Wschodnia zostaje włączona do generalnego gubernatorstwa, a Wołyń do komisariatu Rzeszy Ukraina. No i oczywiście banderowcy w tej sytuacji rozczarowani Niemcami schodzą do podziemia. mogę powiedzieć to w ten sposób, bym ujął. Trwają wielkie zmagania gigantów, tak, wielkich supermocarstw, ale cały czas w tych terenach się kotłuje. I cały czas wszyscy zadają sobie pytanie, a co będzie po wojnie? Co się stanie po wojnie? I teraz docieramy do tego najważniejszego, ważniejszego elementu. To, aha, jeszcze jedna rzecz, też bądźmy fair. Powiedziałem Państwu o tej wybuchu, eksplozji szczęścia Ukraińców z powodu upadku Polski, ale pamiętajmy też, że 110 tysięcy mniej więcej Ukraińców służyło w Wojsku Polskim podczas kampanii 1939 roku. Też podchodźmy do tego, do tej cyfry z pokorą w tym sensie, no, że niespecjalnie mieli wybór, bo to było wojsko z poboru, tak? No, Polacy służyli w Wehrmachcie też, na przykład 500 000, no. Nie jest to tajemnica, szeroko o tym piszę w książce. W związku z tym fakt, że służyli i walczyli, no jeszcze nie oznacza, że robili to dobrowolnie, ale odnotujmy ten fakt, w wielu bitwach rzeczywiście ci żołnierze się zasłużyli. Nawet mamy przypadek Szandruka, tak? Znacie Państwo sprawę, dostał potem Virtuti Militari, był to oficer kontraktowy ukraiński, który służył w polskiej armii. Okej, okay, to tyle, drodzy Państwo, i teraz przechodzimy po tym wstępie historycznym, żeby Wam pokazać, jak bardzo narasta ta wzajemna niechęć i ten spór o te mieszane terytoria, no bo cała tragedia polega na tym, że na tych, bo wiecie, to się nie toczy o Mazowsze i o Kijowszczyznę, tak? Tam, gdzie jest 100% cukru w cukrze i 100% Polski w Polsce. To się toczy o terytoria, gdzie ludzie mieszkają ze sobą przemieszani. Spokrewnieni bardzo często, co potem podczas ludobójstwa na Wołyniu doprowadzi do gigantycznych rodzinnych tragedii, kiedy trzeba wybierać między Polską a Ukrainą. I teraz tak. Nadchodzi przełom roku 42 i 43. Widać już, że Niemcy przegrywają II wojnę światową. W lutym jest kapitulacja armii Paulusa. Pod Stalingradem karta się odwraca. Sowiecki wał zaczyna iść w stronę Polski. No i jest pytanie okupowanej Polski, co będzie po wojnie? Jaki porządek będzie po wojnie? No i Ukraińcy myślą sobie tak, no będzie konferencja pokojowa. Polacy są sprzymierzeni z aliantami. My zostaniemy w takiej sytuacji na lodzie, bo Polacy powiedzą, no to odtwarzamy po wojnie przedwojenne granice Rzeczypospolitej. No to wtedy Churchill zapyta, no okej, ale wiecie, no w zasadzie jaki jest wasz argument za tym, żeby te tereny trafiły do was? No to Polacy powiedzą, jedyny mogą położyć argument na stole, bo tam są nasi rodacy, tam mieszkają Polacy. We Lwowie, Stanisławowie, Tarnopolu. Okej, no to pozbądźmy się tych ludzi, to pozbędziemy się problemu. Drodzy Państwo, to jest klucz do zrozumienia ludobójstwa na Wołyniu. Bardzo często historycy ukraińscy, i moim zdaniem to jest nie do obrony w świetle dokumentacji, którą dysponujemy, uważają, że przyczyny ludobójstwa na Wołyniu leżały w przeszłości. To znaczy, że ludobójstwo na Wołyniu było rodzajem zemsty, czy też odpowiedzi strony ukraińskiej na to wszystko, co Państwu odpowiedziałem, czyli błędy II Rzeczypospolitej. A co śmielsi historycy ukraińscy nawet stawiają ludobójstwo na Wołyniu jako rodzaj odwetu za wszystkie tam kilkaset lat polskiej kolonizacji, w cudzysłowie, to jest modne wśród szczególnie francuskich historyków na terenie Rusi. Że to była zemsta i za Jaremę Wiśniowieckiego, i za sprawy kozackie, i za sprawy socjalne, to znaczy polonizację, jak wiecie, ruskiej szlachty. Otóż uważam, że jest to nieprawda. Nic, drodzy Państwo, no trudno znaleźć usprawiedliwienie dla tych błędów II Rzeczypospolitej. Polityka II Rzeczypospolitej była polityką nacjonalistyczną, wobec Ukraińców oczywiście. Te wszystkie rzeczy, które Wam mówiłem, nie przynoszą nam oczywiście, czy też ówczesnym naszym przodkom chwały, ale nie było to powodem i nie może stanowić usprawiedliwienia dla nabijania dzieci na sztachety płotów, na przeżynanie ludzi piłą i na rąbanie ich siekierami. To raz. A po drugie, to nie chodziło o przeszłość. Oni podejmowali tą decyzję o dokonaniu ludobójstwa z myślą o przyszłości, żeby było Ukraina czysta jak łza. To jest ta mentalność tych skrajnych szowinistów, nacjonalistów ukraińskich. Trzeba oddzielić zboże od konkolu. Konkol to ci Polacy, którzy zawadzają i wtedy będziemy sobie żyli w naszym ideale nacjonalistycznym, czyli państwie jednonarodowym. Żydów już załatwili Niemcy. To jest jasne, prawda? Bo już jesteśmy na przełomie 42-43 roku. Pierwsza decyzja o wymordowaniu Polaków zapada na dowództwie średniego szczebla, czyli tą decyzję podejmuje Dmitrij Klaczkiewski, Kłym Sawur. To jest facet, któremu dzisiaj Ukraińcy, co po prostu jest szokujące dla mnie, stawiają pomniki i nazywają jego imieniem ulice, na przykład na terenie Wołynia. I on, słuchajcie, odkurza taki stary plan, napisany jeszcze w 1938 roku przez Michała Kołodzińskiego, że trzeba dokonać tej krwawej rewolucji, pozbyć się tych strasznych Polaków z naszych terytoriów pod pozorem rewolucji chłopskiej. Trzeba to w ten sposób zakamuflować, zmobilizować masy chłopów zwykłych, żeby potem można było powiedzieć, a to był właśnie taka bunt chłopów ruskich i chłopów ukraińskich przeciwko polskim panom. I to trzeba zakamuflować udział OUN-u w tym i teraz już powstałej właśnie na Wołyniu ukraińskiej powstańczej armii. Bo ramieniem zbrojnym OUN-u była oczywiście UPA. Oddziały leśne. Na początku bardzo niewielkie, ale zaraz się one zaczęły powiększać. No i oni, słuchajcie, postanowili dokonać wielkiej rzezi pod przykrywką właśnie spontanicznej rebelii chłopskiej i rozpoczęli powstanie wymierzone we wszystkich. To była też ciekawa strategia swoją drogą. To znaczy przeciwko niemieckim władzom okupacyjnym, które już wówczas na Wołyniu były bardzo słabe, przeciwko sowieckiej partyzance, która rosła w siłę i wreszcie przeciwko polskiej ludności cywilnej. Ponieważ tych Niemców było w terenie jak kot napłakał, na tym Wołyniu siedzieli tylko w miastach i obstawili tą kluczową kowelską linię kolejową strategiczną dla zaopatrywania frontu wschodniego, no to w zasadzie oni robili co chcieli. Walczyli tam tylko z sowiecką partyzantką i mordowali Polaków. Pierwsza zbrodnia, 9 lutego w miejscowości Parośla. Polacy zostają ułożeni, w tym kobiety i dzieci na podłodze i systematycznie siekierami uderza się w głowy tych ludzi. W książce pani Ewy Siemaszko znajdziecie relacje chłopczyka i dziewczynki. Oni przeżyli to jako jedyni. Potem Lipniki, 26 marca. Słynna scena, jest noc, Polacy uciekają z tej miejscowości, Ukraińcy ich gonią, pada strzał, kobieta dostaje w głowę, ślepnie, wypuszcza zawiniątko z ręki, tam jest mały Bobasek. Ten Bobasek to jest przyszły kosmonauta PRL Hermaszewski. Udało się go potem nad ranem jakimś cudem odnaleźć w tej zaspie śnieżnej, bo to jeszcze zimno to było, bo to marzec. No i to dziecko się uratowało i potem zrobiło taką karierę. 23 kwietnia gigantyczna masakra w miejscowości Janowa Dolina. To była taka pokazowa miejscowość zbudowana przez stronę polską. Wszędzie tam mamy po kilkaset ofiar. No i wreszcie następuje 11 lipca ta apogeum zbrodni, czyli krwawa niedziela. 99 miejscowości, między innymi kościół w Kisielinie, który, drodzy Państwo, zostaje zaatakowany, ludzie w nim wymordowani, następuje bohaterska obrona wieży kościelnej. To też zostało fantastycznie pokazane w filmie Smarzowskiego. Skąd te metody? Więc teraz słuchajcie, jak oni to przeprowadzili? Skąd ta brutalizacja? Dlaczego te rany, te obrażenia tych ludzi były tak potworne? Po pierwsze, sygnałem do rozpoczęcia rebelii ukraińskiej, wymierzonej we wszystkich, tak jak wam powiedziałem, na terenie Wołynia, był rozkaz dla ukraińskiej policji pomocniczej, czyli Ukrainische Hilfspolizei, która służyła w ramach niemieckich posterunków w terenie. I rzeczywiście ci ludzie wstali jednego dnia i wyszli do lasu w mundurach i z bronią. A wiecie, co ci ludzie wcześniej zrobili na Ukrainie i na Wołyniu? Holokaust przeprowadzili. To byli ci sami ludzie. Najpierw w ramach niemieckich formacji pomocniczych przeprowadzili Holokaust, wymordowali Żydów, a potem wyszli do lasu na rozkaz kierownictwa podziemnego OUN i z dokładnie tymi samymi metodami zamordowali Polaków. Jest, wiecie doskonale, drodzy Państwo, że w terenie Holokaust wyglądał w ten sposób, o czym pisał Snyder, że wbrew naszym wyobrażeniom, szczególnie w pierwszej fazie Holokaustu, ale nie tylko, w dużej części bronią, którą Żydów zabijano, była kula karabinowa, a nie gaz. I dokładnie w ten sposób te jednostki, potem kiedy przeszły do tych kureni, zabijały zabijały Polaków. Ja cytuję taką opowieść Aleksandra Praduna, z którym rozmawiałem, zrobiłem wiele wywiadów i rozmawiałem z ocalałymi z tej rzezi, który opowiedział tak. On mieszkał w Ostrówkach, słynnych Ostrówkach Wołyńskich i był wtedy małym dzieckiem i razem z mamą i innymi ludźmi zostali wypędzeni w takiej grupie przez tych upowców. No w związku z tym oni biegli, byli bici, kopani, ci ludzie na nich krzyczeli. Wtedy zrozumieliśmy, stanęliśmy w zagajniku, nie mieliśmy najmniejszych wątpliwości. Zrozumieliśmy, że oprawcy sprowadzili nas tutaj, aby nas wszystkich zamordować, mówił mi pan Aleksander Pradun. I oni, słuchajcie, kazali się wszystkim położyć na ziemi, ułożyli nas rzędem, twarzami do ziemi, mama, ciocia, babcia, krewni. Ja leżałem obok mamy, przytuliła mnie mocno, potem usłyszałem wystrzały, pierwszy, drugi, trzeci, każdy kolejny coraz bliżej. Nagle huk rozległ się tuż obok mnie, mama drgnęła konwulsyjnie, poczułem krótki, mocny uścisk dłoni, a potem nagle jej ciało zwiotczało, poczułem, że coś lepkiego spływa mi po twarzy. Przez to, że mózg matki opryskał jego, to oni myśleli, że on jest zabity. Oblazły go, słuchajcie, czerwone mrówki, które go strasznie gryzły. Jakiś pieniek mu się wrzynał w brzuch, ale leżał bez ruchu, bo oni dobijali rannych, a potem jak ukraińscy nacjonaliści odeszli, to wstał i sobie odszedł po prostu z tamtego miejsca. Ja z nim jeszcze rozmawiałem, nie wiem, 10 lat temu to chyba rozmowę przeprowadzałem. Więc tak to się mniej więcej odbyło. Oprócz tych kureni, które dysponowały bronią palną, które nadal były nieliczne mimo tej ucieczki policji ukraińskiej w teren, zmobilizowano po prostu chłopów z okolicznych miejscowości, tak zwanych siekierników. I to wyglądało tak. Najpierw kureń zdobywał polską wioskę, a potem szły fale siekierników uzbrojonych w cepy, widły, grabie, siekiery, noże, cepy, wszystko co mieli pod ręką i oczywiście dokańczali Polaków, wyszukiwali tych ludzi gdzieś tam w zbożu, w jakichś schronach, na strychach i ich zabijali. To była przymusowa mobilizacja, żeby było jasne, ale oczywiście dawano ciekawe zachęty z perspektywy tych ludzi, to znaczy wykorzystano tradycyjną ludzką cechę, czyli zawiść i chciwość. Obiecano tym ludziom bydło Polaków, domy Polaków, narzędzia Polaków, no i przede wszystkim, co ciekawe, nie przez przypadek barwy banderowskie, to jest czerwień i czerń, bo tam oprócz tego nacjonalistycznego elementu był bardzo mocny też socjalistyczny. Oni dokonali reformy rolnej, to znaczy podzielili tą ziemię tych zamordowanych ludzi między tych okolicznych chłopów. No ale stąd oczywiście potem, jak Polacy nad ranem przychodzili do tych popalonych miejscowości, no to zastawali te wszystkie okropieństwa, no bo nie da się, drodzy Państwo, człowieka zabić przy pomocy siekiery, piły czy czego tam się ma pod ręką w sposób, który nie jest po prostu przerażający i drastyczny. Stąd to ludobójstwo było takimi strasznymi metodami przeprowadzone i oni mówili wprost, zrobimy z wami to, co Hitler zrobił z Żydami. Czyli wzorowali się na III Rzeszy, bo to Hitler pokazał im, że zobaczcie, jeżeli macie jakiś problem z jakąś wrogą mniejszością, społecznością, no to najlepiej to załatwić w sposób, który się wcześniej wydawał po prostu nie do pomyślenia. Jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło, no to potem, po tym, kiedy te mordy przyniosły skutek, to znaczy Polacy zaczęli, część przynajmniej Polaków stamtąd uciekać, na teren generalnego gubernatorstwa z tego Wołynia, no to na poziomie prowydu tego już centralnego tu decyzję podjął Szuchewicz, były dowódca batalionu Nachtigal. Dzisiaj ma swoje znaczki pocztowe też na Ukrainie, ulice swojego imienia i pomniki. Podjął decyzję na poziomie prowydu o UN. Dobra, robimy to też na wszystkich innych spornych terenach. Czyli między innymi na terenie Galicji Wschodniej, ale również Chełmszczyzny. No i mordy się w 1944 roku rozlały na teren Galicji Wschodniej i pochłonęły, w sumie jak oceniają polscy historycy, około 100 tysięcy ofiar śmiertelnych po stronie polskiej. I teraz docieramy do podstawowej sprawy. Dlaczego nie ma symetrii pomiędzy tym, co oni zrobili, a tym, co zrobili Polacy? Bo oczywiście polski odwet jest prawdą i też to Smarzowski pokazał. Wśród polskich nacjonalistów i zwolenników polityki historycznej istnieje taki pogląd, nie mówmy o tym. Nie mówmy o tym, bo to szkodzi polskiej racji stanu. My musimy prowadzić tą naszą politykę historyczną, czyli PR-ową kampanię państwa polskiego w ten sposób, że uwypuklajmy nasze cierpienie, uwypuklajmy nasze bohaterstwo, a wszystkie takie nie bardzo fajne epizody zamiatamy pod dywan. Dotyczy to wielu innych rzeczy, nie tylko stosunków polsko-ukraińskich. Ale tak jak powiedziałem, tu jest miejsce historii realnej, więc powiemy sobie o tym wprost. Tak był polski odwet. Oczywiście, że tak. Zaatakowani Polacy również nie tylko bronili się, a bronili się niestety ze względu na to, że polskie państwo podziemne okazało zdumiewającą bierność wobec tego, co się działo. Całą książkę temu poświęciłem, to jest oczywiście Wołyń zdradzony. No to bronili się jak umieli. Robili samoobrony, zwracali się do Niemców o broń i zasilali. Skoro Ukraińcy poszli do lasu, to wielu Polaków poszło do policji niemieckiej, pomocniczej. To były tak zwani zieloni. Niemcy przerzucili na teren Wołynia z generalnego gubernatorstwa Schutzmannschaft, czyli taką jednostkę policyjną. Ona tam też popacyfikowała trochę wiosek, ale z drugiej strony ukraińskich, ale uratowała Polaków. Jeżeli chodzi o polskie państwo, jak ono się tam już wreszcie pozbierało, no to dokonało akcji odwetowych na ukraińskich wsiach. Około 2000 ludzi wówczas zabito, ale to nie jest policzone, to są tylko szacunki, na Wołyniu w ramach tak zwanego przygotowania bazy operacyjnej pod działanie 27 Dywizji AK w akcji Burza. No ale do najbardziej oczywiście drastycznych scen, jeżeli chodzi o polski odwet, no to doszło na Chrubieszowszczyźnie, czyli terenach zamieszkałych, znaczy wchodzących dzisiaj w skład państwa polskiego. No tam rzeczywiście było ostro, to znaczy przeprowadziły jednostki Armii Krajowej i batalionów chłopskich coś, co przeszło do historii jako rewolucja chrubieszowska. Symbolem tego jest oczywiście pacyfikacja Sachrynia, gdzie polskie oddziały batalionów chłopskich i Armii Krajowej zamordowały 600 osób, z czego połowa to kobiety i dzieci. Wyglądało to w ten sposób, że podpalano domy, oni się palili żywcem w tych domach, albo wyciągano ich z jakichś schronów i rozstrzeliwano. Sprawdzano karty. Jak miało się P, Polak, idziesz. U, Ukrainiec, kula w łeb. Niemowlaki, kobiety, wszystko jak szło. W sumie w ciągu tego dnia, mniej więcej od 10 marca do 2 kwietnia spacyfikowali Polacy albo zaatakowali 30 wiosek mniej więcej. Ofiar w Sachryniu było 600, w tych trzech największych wioskach około 1100. Jeszcze trwa dyskusja, ile tych ofiar mogło być. Ale ogólnie rzecz biorąc, uważa się, że polski odwet mógł pochłonąć kilkanaście tysięcy, bliżej 10 niż 20, żeby było jasne, ofiar po stronie ukraińskiej. W związku z tym mniej więcej 8 razy mniej niż ukraińskie ludobójstwo. I teraz ktoś może powiedzieć, no co pan tutaj liczy, to jest śmierć ludzka, tragedia, to nie jest aptekarstwo, prawda? Tutaj no jedni mordowali, drudzy mordowali, był spór o ziemię, w związku z tym o co w zasadzie chodzi? Być może strona ukraińska ma rację. Otóż, drodzy państwo, nie ma strona ukraińska racji, stawiając oficjalnie już, bo mówiłem wam o tym oświadczeniu dzisiejszym MSZ-u, stawiając tutaj symetrię między tymi wydarzeniami. Dlaczego? Dlatego, że decyzja o wymordowaniu Polaków była decyzją, która zapadła na szczycie organizacji ukraińskich nacjonalistów. Podjął ją Prowyt i ich przywódca, czyli Szuchewicz. Przypominam, że Bandera siedział wówczas w obozie, tak? Bo jest słynny spór, czy Bandera odpowiada, czy nie odpowiada. Bandera, jeżeli chcecie zdać moją opinię, oczywiście żadnego rozkazu nie wydał. Jakieś opowieści, że przez żonę przekazał Gryps wymordować Polaków z obozu Sachsenhausen, to są opowieści z mchu i paproci. Ale ponosi odpowiedzialność moralną za to, co się stało, czy też inaczej, ideologiczną, sprawczą. On był przywódcą OUN-u, on był głównym ideologiem OUN-B, właśnie tej najbardziej agresywnej, skrajnej organizacji i odpowiada za czyny z ludzi, którzy wypełniali jego polityczną wolę. A to, że siedział w obozie, to moim zdaniem nie jest żadna okoliczność łagodząca. Przepraszam, że to powiem bardzo brutalnie, ale Adolf Hitler, wbrew pewnym wyobrażeniom i bajkom, też nie był nigdy w Auschwitz i nie wprowadzał ludzi przecież do komór gazowych, prawda? A nikt przy zdrowych zmysłach nie twierdzi, że nie podnosi jako Führer III Rzeszy odpowiedzialności i przede wszystkim ideolog i przywódca ruchu narodowo-socjalistycznego odpowiedzialności za to, co potem już w terenie, wiecie, wolę Führera, jakieś tam zbiry z SS wprowadzały w życie. W związku z tym to jest tylko taka dygresja. Ale okej, w związku z tym z jednej strony mamy decyzję o czyszczeniu etnicznym, dokonaniu ludobójstwa na jednej grupie etnicznej zamieszkującej dany teren. Z drugiej strony nigdy na poziomie Komendy Głównej Armii Krajowej rządu polskiego, czyli adekwatnym poziomie, nie zapadły takie decyzje. Jeżeli chodzi o rewolucję chrubieszowską, no to decyzja zapadła na poziomie Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej. Najprawdopodobniej klepnął to Komenda Okręgu Lublin. I to wszystko. Oficerem, który wziął to na klatę, że tak powiem, czy też no, jest odpowiedzialny, można powiedzieć, za tą operację, jest Marian Gołębieski. Znany dosyć oficer, cichociemny zresztą, co ciekawe. I było to tak, że motywem był odwet, bo tam było dużo Wołyniaków w ogóle w tym chrubieszowskim AK, ale również taka naiwna wiara, że to zastraszy Ukraińców i spowoduje, że oni nie dokonają ludobójstwa na Polakach na tych terenach, czyli Hrubieszowskim, że to się nie przeleje jeszcze tutaj na tą stronę granicy między tymi okręgami. Okazało się to, tak swoją drogą, ta kalkulacja oczywiście jak zawsze w takich przypadkach nietrafiona, no bo przemoc nakręca przemoc, Ukraińcy w odwecie za Sachrin spacyfikowali polskie wioski, ale nie zmienia to faktu, że jeżeli chodzi o prawną kwalifikację, to z jednej strony mamy ludobójstwo, które pochłonęło 8-9 razy więcej ofiar, a z drugiej strony odwet, który można zakwalifikować jako zbrodnie wojenne. I nie ma powodu, żeby ukrywać, że to się nie wydarzyło. Jakieś tam opowieści, wielkie bitwy. Na przykład kiedyś była taka nacjonalistyczna narracja, to była bitwa o Sachryń. A potem, jaki kto poniósł ofiary? Ukraińska strona 600, Polska 1. Tak, bitwa o Sachryń. Okej. No dobrze. Także to jest, drodzy Państwo, ta opowieść. Nie ma i nie może być symetrii między tymi dwoma sprawami i dlatego właśnie tak oburzyło mnie to dzisiejsze, czy też zirytowało oświadczenie MSZ-u i te wszystkie opowieści, że MSZ-u Ukrainy oczywiście, że my mordowaliśmy, wy mordowaliście, w związku z tym dajmy sobie z tym spokój. Nie rozgrzebujmy starych ran, patrzmy w przyszłość, Rosja tylko na tym skorzysta. Absolutnie odrzucam tego typu określenia i narracje. Są pewne sprawy, są imponderabilia, w których musimy, drodzy Państwo, bronić. I teraz odrzucam absolutnie wszystkie te argumenty. Raz, o symetrii win. Dwa, że to była spontaniczna akcja chłopstwa, bo to nieprawda. Dokumenty jasno pokazują, że to było zorganizowane z zimną krwią i przeprowadzone przez te kurenie łupa. I trzy, nie była to wreszcie zemsta za jakieś polskie zbrodnie na Ukraińcach z czasów II Rzeczypospolitej, bo to były błędy oczywiście, ale nie usprawiedliwiają tego, co się stało. I teraz już puenta tej historii. To się wydarzyło. I to jest ta historia, którą mer Lwowa wczoraj w wywiadzie powiedział, nie wiadomo, co się stało. No to wiadomo, co się stało, bo właśnie Państwu to powiedziałem. I teraz wśród części polskich elit zapanowało oburzenie, ale wśród części, jak zawsze, to takie podejście do Ukraińców jako małych, bezradnych dzieci. My jesteśmy tymi starszymi braćmi. My musimy ich wychowywać po europejsku. Oni sami nie wiedzą. Przecież ten Zełenski zrobił to, bo potrzebuje głosów. No zrozummy to. Nie wystawiajmy się z takim poczuciem wyższości wobec nich. Dajmy im dojrzeć do samooczyszczenia. Oni kiedyś to zrozumieją. Czy poczekajmy jeszcze 10, 20, 30 lat, 100? Spokojnie. Drodzy Państwo, nie traktujmy ich jak dzieci. Oni doskonale wiedzą, co robią. Wyobraźmy sobie teraz tą decyzję. Siedzi Zełenski i nagle przychodzi mu do głowy nazwę jednostkę wojsk specjalnych imieniem bohaterów UPA. Przecież to nie jest dziecko. Wokół niego są doradcy. On sam doskonale wie, bo był, spotykał się z Nawrockim, był z Dudą w Łódzku, składali kwiaty, wie, że UPA działa na Polaków jak płachta na byka i słusznie. W związku z tym na pewno jeden z doradców, i on sam doskonale o tym wiedział, powiedział mu, czy pan se zdaje sprawę, panie prezydencie, z tego, że będzie taka awantura z Polakami? I wiedział doskonale. A mimo to podjął tą decyzję, słuchajcie. Nie róbmy z niego dziecka. Doskonale wiedział, co zrobi. Dlaczego? Dlatego, drodzy Państwo, że uznał, że może to robić, a Polacy pogadają, pooburzają się, zabiorą mu order, którym on nawet nie pamięta, że go dostał, a potem i tak w ramach paradygmatu, że Ukraina walczy z Rosją, zrobią wszystko, zapomną w imię miłości narodów, ULB, wszystkich tych niesamowitych, romantycznych idei i wszystko im wolno. A moim zdaniem nie. I przyszedł najwyższy moment, żeby może się nasze elity polityczne obudziły i zrozumiały, że oni nas po prostu testują. W tym sensie, że jeżeli my tak zrobimy i nie będzie na to żadnej adekwatnej reakcji, symetrycznej podkreślam, to oni będą wiedzieli, że mogą zrobić wszystko i tak od nas wszystko dostaną. Odsyłam Państwa do książek Zbyszka Parafianowicza, który opisuje, jak polscy romantycy na tych wszystkich konferencjach polsko-ukraińskich stykali się z tymi twardymi cwaniakami postsowieckimi, którzy ich po prostu ogrywali na każdym polu. Dawali wszystkie, czołgi, co chcecie jeszcze, pieniądze, proszę bardzo. A potem wierzył prezydent Andrzej Duda, że oni będą wdzięczni, i na koniec wojny z tej powodu tej wdzięczności się odwdzięczą. No tak niestety nie działa, wdzięczność nie jest w polityce żadną walutą. I teraz tak, co zrobić? Trzeba znaleźć lewar. polityce trzeba znaleźć lewar. Ja nie będę podpowiadał, bo nasi politycy powinni sami wiedzieć, ale tak, mamy na przykład milionową diasporę ukraińską w Polsce, to jest lewar. Mamy głos weta w sprawie ewentualnego przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, to jest lewar. Mamy szereg możliwości. Mamy Jesionkę, no i dobra, Amerykanie mają Jesionkę, to zły przykład. Ale mamy port w Gdańsku, przez który przechodzi zboże. Z tą Jesionką to jest. Mamy przechlapane. Jasionką, przepraszam. W związku z tym znajdźmy lewar i powinniśmy wreszcie zagrać w tą męską grę, którą proponują nam Ukraińcy, bo nie możemy robić z siebie frajerów. I w związku z tym to jest puenta naszego dzisiejszego spotkania. Jest to jeden z niewielu przypadków, w którym realizm, czyli to, że musimy walczyć o naszą twarde, podmiotowe stanowisko z Ukrainą, która w pewnych sprawach jest naszym sojusznikiem, w sprawach antyrosyjskich i walki czy też powstrzymywania Rosji, a w innych rywalem. I tu musimy jasno, twardo grać realpolitik, ale z drugiej strony bronić imponderabiliów, ponieważ, drodzy Państwo, jesteśmy to winni tym ludziom, których kości dzisiaj leżą porozwalane po całym Wołyniu i po całej Galicji Wschodniej bez godnego pochówku, bo jak Państwo wiecie, Ukraińcy cały czas nie godzą się na ekshumację. Także koniec taryfy ulgowej. Mam nadzieję, że to będzie dzwonek pobudki dla naszych elit i wreszcie zaczniemy tą grę na warunkach, jakie prowadzą ją Ukraińcy. Bardzo dziękuję. Co do minuty, już nas tutaj zaraz z sali wyrzucą, w związku z tym na sam koniec, to jest moja książka, Polacy, nowa, tam są również też rozmaite ciekawe wątki, o których dzisiaj mówiliśmy, bardzo Państwu ją polecam, bardzo dziękuję wszystkim, którzy przybyli i dziękuję wszystkim, którzy obejrzą to spotkanie na YouTubie. Ależ to było spotkanie. Dziękuję wszystkim widzom, którzy dzisiaj z nami byli na Stadionie Narodowym i Wam, drodzy widzowie, którzy obejrzeliście na YouTubie. Przypominam, że książka Polacy, opowieści niepoprawne politycznie 7 do kupienia z autografem czeka na Was w księgarni internetowej historiarealna.pl. Dziękuję za wszystkie suby, za wszystkie kciuki i za wszystkie komentarze. Dzięki za wsparcie na Patronite i na YouTubie. Działamy dzięki naszym patronom. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas, a partnerem technologicznym Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która, uwaga, prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Czytajcie Polaków.